Dzień dobry wieczór się z Państwem w ten piękny, ciepły, czwartkowy wieczorek. Ja się nazywam Marcin Zaborski, a my się widzimy w cotygodniowej audycji pod tytułem Luźne Gadki i powiem Wam szczerze, że naprawdę macie dzisiaj niesamowite szczęście, że wczoraj na Discordzie przy okazji podejrzewam nowego roku szkolnego, ewentualnie z okazji rozpoczęcia kolejnej rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, pojawił się temat o traumach, ponieważ już chciałem Was dzisiaj ubogacić moją opowieścią na temat neutralnych genderowo interfejsów użytkownika, ale zostawię to sobie na któryś zupełnie inny raz. Mam nadzieję, że interko Wam się spodobało, przynajmniej tak bardzo jak mi. Natomiast tak, uwielbiam robić takie głupoty. Także no właśnie sobie od razu może dzisiaj zamiast bawić się w jakieś głupoty, no oczywiście przypominam o projekcie Tysiąca Maślanek, już za chwilkę w ogóle dojdziemy do 100 maślanek, już z tego co widzę jesteśmy w 2/3 w drodze do 100 maślanek, a co będzie przy 1000 maślanek to się sami dowiecie w linku w opisie. Możecie się oczywiście dorzucić jak również znaleźć Skype Nocne Radio, a dzisiaj taka luźniejsza audycja, bo dawno nie było i może przynajmniej ten jedyny raz uda mi się Was pociągnąć za język, tak jak się zapowiadałem i jak się zapowiadaliście wczoraj na Discordzie, także jak najbardziej będzie można dzwonić, a dzisiaj sobie porozmawiamy na temat jakże ciekawy, jakże wartki, jakże bardzo aktualny, mianowicie trauma. Trauma oczywiście, pierwsze moje skojarzenie to oczywiście jest wojna, dlaczego myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy. Dlaczego wojna w Wietnamie? Dlaczego wybrałem wojnę w Wietnamie jako materiał przewodni do intro? No z bardzo oczywistego powodu, ponieważ mamy do tego bardzo dużo fajnych materiałów i mniej więcej sobie ją kojarzymy z tego słynnego utworu intra do serialu Masz, który polecam szczególnie młodszym widzom, którzy nie mieli okazji się z tym zapoznać, ale tak jak sobie wracam do niego, muszę przyznać, że serial się zestarzał bardzo pięknie. To też pokazuje trochę dość ciekawe spojrzenie na wojnę, bo mimo, że mamy do czynienia z serialem jak najbardziej komediowym, gdzie wręcz czasami humor jest nawet slapstickowy, to trudno odeprzeć jakieś takie wrażenie, że to wcale nie jest aż takie śmieszne tym biednym ludziom, którzy są uwięzieni w tej polowej bazie medycznej. Zwyczajnie peron ujechał i korba już kompletnie puściła, tylko i wyłącznie dlatego, że byli otoczeni przez obce wojska na obcym terenie, mieli do czynienia cały czas z jakimiś traumatycznymi przeżyciami, ale nie o takich traumach będę dzisiaj mówił, mam nadzieję, bo bardzo wiele oczywiście zależy od Was, o jakich traumach będziemy mówili. Bardziej właśnie wolałbym się skupić na temat traum, trałemek i trałem. Trałem? Traum? 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 Traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, o których właśnie wczoraj dość sporo rozpisaliście się na naszym Discordzie niebożym, lecz już oficjalnym. Sam zacząłem się tak zastanawiać, mimo że zaczekałem się, że nie mam szczególnie dobrej pamięci, że nie jestem pewien i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że faktycznie, muszę jedno przyznać, nie pamiętam szczególnie dużo z mojego dzieciństwa i to zarówno rzeczy pozytywnych, jak i rzeczy negatywnych. No oczywiście pytanie, czy to jest już uraz mózgu, czy jakiś sposób na wyparcie, a może mieszanka jednego i drugiego, bo raczej pamięć wydaje mi się mam całkiem dobrą, więc wydaje mi się, że coś pomiędzy urazem mózgu a jakimś potężnym wyparciem mogło mieć tu miejsce. No i oczywiście zachęcam Was do podzielenia się swoimi traumami i trałemkami tutaj zarówno na czacie, tylko sobie jeszcze przełączę stop czatu na wszystkich naszych słuchaczy, podglądaczy i tak dalej. No właśnie, oczywiście wypadałoby na sam początek opowiedzieć coś o swoich własnych traumach, ale tak się kurde, naprawdę, podrapałem się po główce, zastanawiałem, nie znaczy, że nie będzie żadnych, na pewno jakieś się oczywiście pojawią, oczywiście liczę na Was, oczywiście mam nadzieję, bo słuchajcie, warto czasami i tak zrobić coś raz inaczej i nie tylko i wyłącznie nawijać Wam ten makaron na uszy, ale również z Wami porozmawiać. To jest właśnie to takie trudne pytanie, które zadaję za każdym razem, kiedy nadaję solo. Czy ludzie nie dzwonią dlatego, że im się tak bardzo podoba i mam dobry flow i nie chcą przerywać? Czy ludzie nie dzwonią dlatego, że mają mnie w dupie? Także dzisiaj mam nadzieję, może jeszcze sobie zmienię za chwilę tytuł na Można Dzwonić, zobaczymy i tak, a zobaczymy. Jakieś głupotki na pewno sobie gdzieś tutaj w międzyczasie spokojnie wymyślimy. A tak z drugiej strony też się zastanawiałem tak bardziej modelowo, dlaczego właśnie tak bardzo skupiamy się na tych traumach właśnie dotyczących dzieciństwa. Mam pewną roboczą hipotezę, która tego oczywiście dotyczy. Mianowicie te traumki, które przeżywamy później, one są, to znaczy później, w dorosłym życiu czy coś takiego, to one przede wszystkim nie są śmieszne. Do nich nie chcemy wracać. Nie chcemy wracać do tego, że nie wiem, podjęliśmy jakąś głupią decyzję, która wpłynęła na nasze życie i nam zmarnowała kilka ładnych lat naszego życia, albo że coś nam się faktycznie stało. Już jesteśmy jako dzieci na tyle uodpornieni na te wszystkie pierdoły, na te wszystkie głupoty, które w życiu można popełnić, że zostało nam jako dorosłym do popełnienia tylko i wyłącznie karygodne i beznadziejne, tragiczne, fatalne w skutkach błędy, które odbijają się echem naprawdę bardzo długo, bardzo ciężko i spodziewam się, że niełatwo jest o tym mówić, ale może mi się też uda samemu coś, może nie tyle nawet wymyślić, co gdzieś jakoś przedstawić w jakiś sensowny sposób, o ile nie lubię w radyjku za bardzo mówić o swoich prywatnych doświadczeniach, bo mimo wszystko mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że za każdym razem kończy się to dokładnie w ten sam sposób, czyli przychodzą złodupce, którzy będą pragnęli to w jakiś dziwny sposób wykorzystać i obrócić i potem gdzieś, nie wiem, nawet jako argument gdzieś tam w komentarzach czy w jakichś innych rozmowach i rozliczać mnie z tego, albo ty tutaj też, albo ty tutaj. Ale tak w sumie myślę, czym ja się tak bardzo przejmuję? Przecież powinienem już się do tego przyzwyczaić. No i chyba to moje przyzwyczajenie i taka moja trauma właśnie związana z radiem to jest to, że im więcej mówię o rzeczach osobistych, tak, to tym większy jest, można powiedzieć, opór materii. Ja tutaj też wielokrotnie przytaczana historia, kiedy tam jeden z nocników, z którym tam w pewnym momencie rozpocząłem współpracę, no i tam wymieniliśmy się danymi do umowy, no i tak, że tak powiem, przedoksował mnie, przyjrzał się mojej postaci i nagle się okazało, że kurde, wszystko się zgadza, że wszystko pasuje, że czy choćby to, co też jest dla mnie dużym szokiem, że dla ludzi jest to dużym szokiem, że na żywo brzmię dokładnie tak samo jak przed mikrofonem, no ale staram się i to, nie wiem, jest to jakieś takie... W momencie, kiedy gadam sobie głupoty, kiedy coś tam sobie wymyślam, no to mogę do tego podejść kompletnie na luzie. Natomiast w momencie, jeżeli jakiś oszołem będzie, nie wiem, kontestował, podważał coś, co faktycznie, nie wiem, wpłynęło na moje życie, coś, co faktycznie było jakimś moim potknięciem, coś, co, nie wiem, co... podbija się czkawką nawet do tego czasu i przychodzi, nie, to wcale tak nie było, to pierdolisz głupoty, ty trzeba, nie? Ej, a kim ty jesteś, żeby lepiej wiedzieć, co przeżyłem? To też były takie śmieszne sytuacje, kilka takich śmiesznych sytuacji. Pamiętam jedną taką piątkową nocną audycję, gdzie opowiadałem właśnie o jakiejś swojej historii ze szkoły podstawowej, no i ktoś tam do mnie pisze na priv, ej, potrzeba... A weź ty nie gadaj taki głupot, bo to na pewno tak nie było. No, opowiadam to, co było, tak? Więc Lukas Kukas, sam rozliczasz przeca. No oczywiście, że rozliczam, tak? No... Oczywiście, że rozliczam, no i jeżeli komuś odjedzie korba i zaczyna opowiadać o tym, jakich to cudów nie dokonał, ile to kierunków nie skończył, mając tak naprawdę ledwo co zdaną maturę, no to są to rzeczy w bardzo łatwy sposób weryfikowalne, natomiast co do osobistych takich rzeczy, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia, które są tylko i wyłącznie swego rodzaju anegdotką, nie noszą, nie niosą ze sobą żadnej pouczającej historii. Przecież te rzeczy nie muszą nas wcale pouczać, one są zwyczajnie zabawne. No to to jest trochę inna historia, tak? Jeżeli bym stwierdził, że pracowałem dla Ilona Muska i on ukradł ode mnie projekt baterii do Tesli, no to wtedy wiadomo, że wystawiam się sam na pośmiewisko i oczywiście jak najbardziej powinienem być rozliczany i za takie rzeczy oczywiście też będę rozliczał. Natomiast w momencie, gdy będę opowiadał o swoich koloniach w Kołobrzegu, kiedy byłem w trzeciej czy czwartej klasie szkoły podstawowej, no to tutaj jakieś zabawy w podważanie, czy to było tak, czy to było inaczej, no mijają się z celem i nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo tak naprawdę w naszym życiu dużo mniej rzeczy ma znaczenie, niż by nam się mogło wydawać, ale nie przeciągajmy tego jakże zacnego i zdecydowanie zbyt długiego zdania. Ja sobie jeszcze tutaj zerknę tam i ówdzie i zobaczę. Bosak został na głosowym. Fałszywiec, kurde, mnie nie słucha, cwaniak jeden. Zobaczymy, będziesz coś chciał. Będziesz chciał, żeby ci nagrać audycję. Albo będziesz chciał, żeby ci pomóc w RPG-u. Ja to sobie zapamiętam. A ja to kiedyś wykorzystam przeciwko tobie. O, dokładnie tak. Tak powinniśmy robić, kochani. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Ale wracając do traumek, może tak na sam początek przywalę sobie z grubej rury, mianowicie mam strasznie dziwną relację z pięknym nadmorskim miastem o nazwie Kołobrzeg, ponieważ mam z tym miastem związane aż dwie traumy, jako że całe dzieciństwo wychowywałem się gdzieś, no powiedzmy, w całkiem niemałej odległości. O, przyszedł fałszywiec, a ja widzę, że siedzi na roratach, się jeszcze modli. Ja cię przejrzałem, ty cwaniaku, ty, a już se poszedł, już mu donieśli. No właśnie, Kołobrzeg. Nie jestem natomiast pewien, które wydarzenie miało miejsce wcześniej, natomiast podejrzewam, że mogło się to dziać mniej więcej w odstępie jednego roku, tak wakacje po wakacjach, ze względu na to, że oczywiście Kołobrzeg jest miejscowością bardzo, bardzo, bardzo wakacyjną. Natomiast pierwsze takie moje spotkanie z Kołobrzegiem, które zakończyło się mocnym uderzeniem w pamięć, myślę, że można to jakoś mapować na okolice drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej. Czołem, Grzesiu! Czołem wszystkim na czacie, czołem wszystkim na słuchawkach, czołem wszystkim, którzy słuchają mnie gdzieś tam hen daleko z offline'u, czołem przybysze z przyszłości. No właśnie, więc to była taka dość zabawna, to znaczy zabawna z tej perspektywy czasu, w dalszym ciągu zabawna historia, kiedy to moi rodzice wraz z rodziną mojego chrzestnego wybraliśmy się właśnie do Kołobrzegu, żeby tam sobie, nie wiem, coś tam, co się robi w Kołobrzegu, no się łazi, się idzie, kurde, na plażę i się wraca i się kupuje dużo za drogie i zdecydowanie zbyt tłuste ryby. Pamiętajcie, jedzcie dorsze, gówno gorsze. No właśnie, więc pierwsza moja trauma jest związana z Kołobrzegiem, kiedy to na czymś, co można przyrównać trochę do krupówek, czyli jakiejś takiej, nie wiem, uliczce handlowej, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju pamiątek oczywiście made in China i tylko z napisem doklejonym, a Kołobrzeg tudzież właśnie jakiekolwiek inne miasteczko turystyczne, gdzie mały potrzebiks się zgubił. Tylko że potrzebiks nie wiedział, że się zgubił, no i tak sobie radośnie małym chłopięciem będąc, szedł bardzo zatłoczonymi uliczkami, no i tak się rozglądał, patrzył sobie tutaj może jakąś pamiątkę sobie kupić, to znaczy wiecie, kupić, nie, oczywiście starego naciągnąć, nie? Z oczywistych względów. Ja o swojej traumie nie powiem, bo ktoś jeszcze by na policję zgłosił. Zawsze możesz kurtce opowiedzieć, że to oglądałeś takie anime, albo czytałeś taką mangę, w której główna postać, czy tam jakaś poboczna postać, miała taką oto traumkę. O Jezu, flądry. Okej, to mam jeszcze jedną traumę związaną z morzem i to są flądry, ale o tym za chwilkę. Natomiast tak, pamiętam właśnie, pamiętam sytuację, że po prostu gdzieś nagle rodzice mi gdzieś zniknęli z pola widzenia, ale nawet za bardzo nie zwracałem na to w ogóle uwagi. No i w pewnym momencie odwracam się i żona mojego chrzestnego patrzy, wkurwiona jak 150 i świdruje mnie tak oczami, nie? Pamiętam, że właśnie wcześniej ich córka gdzieś tego samego dnia gdzieś też ją wcięło, gdzieś nie wiem czy w tym samym miejscu czy gdzieś, ale gdzieś właśnie podczas tej wycieczki nad morze. No i tak świdruje mnie tymi oczami, nie? Ja tak sobie idę, nie? Kurde, pewnie mnie pomyliła ze swoją córką, no bo tam... córe mają mniej więcej w tym samym wieku co ja. A tak sobie idę, nie? A tam mnie, kurde, zabety i ciągnie i krzyczy, woła moją matkę, woła mojego ojca, ja zupełnie nie wiem o co chodzi, ona mnie ciągnie za jakąś tam, nie wiem, za kurtkę, czy jakieś tam bluzę, czy coś takiego i drze pizdy na całą ulicę, nie? Jeszcze miała taki, wiecie, babka w ogóle ma na imię Grażyna i ma taki strasznie grażynowy głos, taki czajcie, taki bardzo skrzeczący, co może się kojarzyć na przykład z nauczycielką języka polskiego z 30-letnim stażem, która papierosy przepija jabolami mniej więcej taki poziom, na pewno kojarzycie, taki model kobiecego głosu, taki właśnie strasznie skrzeczony. Sorry, to było niezamierzone, ale to jest właśnie mniej więcej ten model głosu. Przepraszam, aż się zakrztusiłem. Tak, coś gardło mi ostatnio nie domaga, więc muszę trochę mniej skrzeczeć. No i drze te japy, ja nie wiem w ogóle o co jej chodzi, nie? No i się okazało, że faktycznie szukali mnie tam, nie wiem czy 10 minut, czy 2 godziny. Bo to wiecie, tak jak właśnie rodzice mają w zwyczaju, jeżeli mają cię obudzić o 7, tak, to o 6.50 przyjdą do ciebie i powiedzą, że 7.20, wobec czego nie można ani w jedno słowo wierzyć. I napieprzają tutaj na mnie, że się oddaliłem, że się zgubiłem, że nie uważam, że ktoś mógłby mnie porwać i w ogóle... I tak wtedy na miejscu się po prostu poryczałem, no bo kurde, no idę sobie normalnie, tak, no tłum jak tłum. No dobra, no może i się oddaliłem, ale tak z perspektywy, kurwa, czy to była moja wina? Sorry, byłem pieprzonym dzieckiem, miałem prawo nie zwracać uwagi na coś takiego, ale nie, do końca dnia cały czas albo za rękę ktoś mnie prowadził, albo gdzieś tam za kołnierz trzymał, jeszcze brakowało, nie, Zenek, na imię miała Grażyna dla odmiany, więc zapamiętałem bardzo, bardzo niefajnie właśnie tę wycieczkę, że tak, no tutaj sobie fajnie, tutaj sobie pochodzę, nie, kurma, skrocamy smycz i za łapkę i tak dalej. Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na gorsze, ponieważ oczywiście ta wycieczka dookoła brzegu kompletnie się dla mnie nie udała, no ale potem... No właśnie, musiałbym się dobrze zastanowić, kiedy to było. Prawdopodobnie było to, nie wiem, coś w okolicach czwartej klasy szkoły podstawowej, może po czwartej klasie szkoły podstawowej, albo przed czwartą klasą szkoły podstawowej, natomiast były to wakacje. No i hasło, jedziemy na kolonie. Jest opcja, żeby pojechać na kolonie do Kołobrzegu. Już się wyleczyłem trochę z tej traumy, a ja zasadniczo byłem dzieciakiem bardzo stacjonarnym, już wolałem sobie spędzić wakacje gdzieś tam u nas w ogrodzie, gdzieś z książką, czy gdzieś tam sobie w kąpie podłubać, czy coś tam porozkręcać, coś właśnie tak, no generalnie właśnie raczej takie stacjonarne podejście do wypoczynku, a tu buchnie, dwa tygodnie w Kołobrzegu, będzie fajnie. Kurde, no w sumie to czemu nie? Nigdy wcześniej na takim wyjeździe bez rodziny nie byłem, bo tam jak sobie jechaliśmy gdzieś tam na wakacje, no to oczywiście zawsze razem. Gdzieś tam zawsze mama, tata gdzieś tam w tle byli. A nawet jeżeli nie mama, tata, no to też się zdarzało tak, że rodzeństwo moich rodziców tak sobie przerzucali te dzieci, że powiedzmy ja z bratem pakowaliśmy się, jechaliśmy na 2 tygodnie tam do wujka, potem wujek wysyłał swoje dzieci do nas, dzięki czemu rodzice mieli po prostu nas z głowy dzięki temu, że opiekowali się i robili za przedszkole jako jakiejś właśnie większej grupie. No i całkiem spoko, a tu pomysł, kurde, no. Kolonie, w Kołobrzegu i tak se myślę, tak se wspominam, no Kołobrzeg jest taki, co można tam robić. No dobra, no srał to pies, no dobra. Spróbujemy, no do odważnych świat należy. Odstawili mnie, tam chyba samochodem mnie odstawili, wszystko ładnie, pięknie, w ogóle lokalizacja była w jakiejś szkole, czy w jakimś internacie, czy coś takiego, pamiętam jak się przez okno wyglądało, to straszna betonoza w ogóle z każdej strony, nad morze, na plaży absolutnie nie było opcji, żeby sobie samemu pójść, więc z rozrywek zostawało boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, I salon z automatami niedaleko. Zgadnijcie, co młody potrzebuś sobie wybrał. Ale kurde, w Metal Sluga to kosiłem. Normalnie kosiłem wszystkich, tak. Wtedy poznałem Metal Sluga całkowicie na pamięć. I to faktycznie z tych dwutygodniowych kolonii, które trwały, za chwilkę się przekonacie, jak długo. Zaraz wam wszystko opowiem, no to faktycznie jedyne pozytywne wspomnienie. No i właśnie kontakt z rodzicami, no bo to nie były jeszcze czasy telefonów komórkowych i tak dalej, no to kontakt z rodzicami był poprzez automaty telefoniczne, gdzie się wrzucało żetonik, wybierało numer i się dzwoniło, bo nawet nie było telefonu, żeby móc tak sobie skorzystać w tym, nie wiem, internacie czy czymś takim. No i usiedliśmy, tak, pokój był z tego co pamiętam sześcioosobowy, a ja tam zająłem sobie miejsce najbliżej okna, bo tak mi mama powiedziała, że słuchaj, zajmij miejsce najbliżej okna, bo tak będzie fajnie, władowałem się tam, no i przychodzi takich trzech wypłoszy z zupełnie innej gminy, z zupełnie innego zadupia, no i dwóch takich chłopków roztropków właśnie z mojego miotu, tak, mniej więcej równolatków, tak, tylko że z innej szkoły podstawowej, ale właśnie z mojego terenu, więc tak mniej więcej, nie znaliśmy się osobiście, ale mniej więcej powiedzmy się wychowywaliśmy będąc, nie wiem, kilkanaście góra kilometrów od siebie. No i ci dwaj chłopacy się znali, dzięki czemu od razu zdominowali całą grupę, tak? Tych trzech wypłoszy nie pamiętam, skąd oni się tam wzięli, nie? No i tych dwóch mówi, ej, słuchaj, nie? Bo tam chwilę pogadaliśmy, ej, słuchaj, a może byśmy tak zrobili, bo my tych typków nie znamy, a my mamy takich trzech kolegów, oni są co prawda starsi, ale właśnie, to, że tutaj się wymienimy, że oni przyjdą tutaj do nas do pokoju, tamtych się gdzieś wykopie i będzie wszystko fajnie, pięknie, super, memcie, okej, cool. No dobra, tak, wiesz, no, sobie, kurde, to powinno mi trochę do głowy przyjść, że oni się tutaj zdają, tak, więc sam się ustawię w mało fajnej pozycji. Do tego jeszcze chłopcy starsi, bo tam mniej więcej 7-8 klasa podstawówki, więc dla takiego szczeniaka to jest gigantyczna różnica, no ale niewiele myśląc, no i też będąc, podejrzewam, pod wpływem grupy, tak, no się okazało, że dwie osoby to już wystarczająco dużo, żeby uformować grupę, no to nie stanąłem okoniem, tylko no dobra, no co tam mogę stracić. No i przyszło, trzech takich. Jeden wysoki jak jasna cholera, no znaczy jak na tamte standardy, nie wiem ile on tam miał, ale tak właśnie go zapamiętałem jako bardzo wysokiego. Drugi tłusty, prawie że tak jak ja, a trzeci w ogóle jakiś taki stylizowany na Kurta Cobaina, jakiś taki grunge'owiec, nie? I pierwsze, zapamiętałem, pierwsze pytanie, po którym wiedziałem, o kurwa, teraz będzie przejebane. Żadnego jak masz na imię, żadnego skąd jesteś, tylko pierwsze pytanie, wąchasz klej? Oczywiście było to w formie żartu ze strony tych chłopaków, a ja już, o kurde, w co ja się wpieprzyłem, no ja pierdzielę, nie? No dobra, no to się okazało, że faktycznie ci starsi chłopcy, no to tutaj sobie przyjechali pobawić się na zasadzie, tutaj sobie coś wypić, tutaj sobie coś popalić, tutaj okraść sklep ze słodyczami, mieli w ogóle taki właśnie zajebisty motyw, że ten gruby niedaleko tego naszego obozu koncentracyjnego, w którym stacjonowaliśmy, był taki sklepik na zasadzie takiej budy, że towary były też wyłożone na takich łeczkach po bokach. No i ten gruby tam przychodził, tak się rozkładał bardzo szeroko tymi barami, żeby facet, który stał, siedział w tej budce, nie widział, co się dookoła dzieje, a w tym czasie ci młodsi tam biegali, sobie zgarniali jakieś tam spodycze, chipsy i tak dalej z tego powykładanego dookoła. Także to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem kradzież na żywo i byłem w bardzo dużym szoku, jakie to jest w ogóle łatwe, badalne, ale myślę, że szok kulturowy był dla mnie zdecydowanie zbyt duży. No i tak od słowa do słowa, no się okazało, nie wiem, tam bardzo dużo właśnie jakichś momentów bardziej dziwnych powypierałem gdzieś tam z pamięci, jak pamiętam właśnie, że gdzieś w pewnym momencie ten wysoki gdzieś tam mnie zdybał, coś mnie zaczął mnie szarpać, groził mi, ja już nie pamiętam nawet do końca o co wtedy poszło, no i właśnie to, co jedyne co pamiętam z tamtego czasu, że chyba czwartego dnia, czy coś takiego, a właśnie idąc do salonu gier, który był dla mnie jedynym takim przystanią bezpieczeństwa. Właśnie tam przed tym stały takie żetony, automaty telefoniczne, no i właśnie zadzwoniłem do rodziców i dosłownie ze łzami w oczach: przyjeżdżajcie po mnie, zabierzcie mnie stamtąd, ja nie chcę tutaj być, ja żałuję, że tu przyjechałem, ale słuchaj, ale może pogadamy z wychowawcą, nie, zabierzcie mnie natychmiast, przyjedźcie już teraz, no to może chociaż do jutra, nie, zabierzcie mnie już teraz i wy do tej słuchawki, nie? Nie wiem czemu, ale przyjechali w ogóle dopiero następnego dnia, mimo że spokojnie mogliby to zrobić jeszcze tego mogliby spokojnie jeszcze tego samego wieczoru mnie odebrać. Może mieli jakąś taką nadzieję, że to jest jakiś chwilowy kryzys, ale nie, już byłem przyparty do muru. Nie, zabierzcie mnie stamtąd. No i powiem wam szczerze, że od tamtego momentu, i to był ostatni moment, w którym odwiedziłem Kołobrzeg w ogóle, i jakoś nie mogę powiedzieć, żebym szczególnie za tym miastem tęsknił, ze względu na to, że ta podwójna trauma, która wybiła mi się gdzieś z tyłu głowy. A, i w ogóle jeszcze największy przypał był taki, że ani wychowawcy, ani rodzicom nie powiedziałem dlaczego. Po prostu nie, zabierzcie mnie i tyle. Ja nie chcę nigdy więcej żadnych kolonii. I muszę przyznać, że dotrzymałem słowa w takich zorganizowanych koloniach, nigdy więcej udziału nie brałem, zdarzały się jakieś, nie wiem, jakieś biwaki, rajdy rowerowe czy coś takiego, ale takie kolonie, że siedzimy na dupie w jednym miejscu, no to absolutnie nie. Zresztą też pamiętam, ładnych parę lat minęło, zanim się w ogóle zdecydowałem podobnie na taki wspólny wypad, powiedzmy, w grupie bardziej rówieśniczej. I żeby było śmieszniej, to był rajd rowerowy połączony z czuwaniem modlitewnym zorganizowanym przez mojego wspaniałego księdza proboszcza wówczas, który lubował się w organizowaniu takich fajnych rzeczy. No cóż, rowery, nawet tam trasa, nie wiem, nie była jakaś tam duża, tam chyba 30 km dziennie czy coś takiego robiliśmy. I się rozwalaliśmy po jakichś gospodarstwach agroturystycznych. Oczywiście wszystko za free, w sensie na koszt parafii, także całkiem nieźle na tym wyszliśmy. Poznałem bardzo dobrze teren wokół którego, to znaczy okoliczne miejscowości wobec miejsca, gdzie się wychowywałem, i całkiem na zdrowie mi to wyszło. Plus właśnie rowerek, fajna tam, nie wiem, 20-paroosobowa grupa, fajni kumple, fajne dziewczyny, działo się dużo, także tutaj absolutnie żałować nie mam czego, ale tutaj, no właśnie, kurde, no jednak nie każdy ksiądz to pedofil, to trzeba uczciwie przyznać, że zdarzają się również dobrzy księża, którzy potem będą przenoszeni karnie do jakichś innych placówek, z oczywistych względów, ponieważ nie zabawa dozwolona i nie wolno się tutaj bawić, wolno tylko i wyłącznie cierpieć i się zastanawiać nad swoimi błędami, nad swoim cierpieniem i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, więc to tyle, jeżeli chodzi o moje takie podstawowe traumy, trałemki, które, powiem szczerze, no tak na szybko przyszły mi do głowy, no może nie tak na szybko, bo to ten Kołobrzeg to naprawdę przez długie lata siedział mi w głowie. I się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że jest to pierwsza sytuacja, że komuś opowiadam o tym, co się działo na tych koloniach w Kołobrzegu. Także jest to mój wielki, ale to mój absolutnie wielki coming out. A wiecie co, że nawet będzie można... Ja nigdy nie byłem na żadnej kolonii, chyba mam traumę z tego powodu. No wiesz, no zawsze mogłem... Kolonia, obóz, tak. Jak zwał, tak zwał. No w harcerskich obozach też nie byłem, bo mnie wyjebali z harcerstwa. No znaczy nie przyjęli mnie do harcerstwa, bo byłem w Zuchach. A to akurat nie będzie trauma, tylko taka bardziej ciekawa anegdotka. I potem jak trzeba było złożyć przysięgę harcerską, no to tam było coś takiego, że harcerz kocha Boga i Polskę. I zacząłem pytać, a dlaczego Boga? A dlaczego najpierw Boga, a potem Polskę? Czy przypadkiem harcerz jako taki prawie że żołnierz, patriota, bo tam miałem wpojone tam, że wiecie, żołnierze wyklęci, żyli prawem wilka i tak dalej, powstańcy warszawscy i tak dalej. Nie? No kurde, no to co Boga i Polskę? Chyba Polska, a potem ewentualnie Boga, no i ustalmy każdego. Nie gówniarzu, tak jest na karterce, możesz w ten sposób powiedzieć. A takiego chuja nie powiem, a to cię nie przyjmiemy do harcerstwa, no to nie. No i tak się skończyła, tak się skończyła moja przygoda z harcerstwem, a w sumie myślę, że szkoda, bo jak później rozmawiałem z licznymi moimi znajomymi, którzy mimo tego, że byli zaangażowani przez długie lata w harcerstwo, a zazwyczaj toczyłem z takich ludzi bekę, no to powiedzmy działo się i myślę, że każda osoba, która wyciągnęła i patrzy na to z perspektywy dorosłego człowieka, to myślę, że przyzna... Myślę, że tutaj się zgodzi, że faktycznie jest to coś fajnego, jakiś ciekawy etap w życiu, którego warto zaznać, a ja tylko przypomnę, moi drodzy, że oczywiście można dzwonić Skype Nocne Radio, a dlaczego? Dlatego, że nie chcę tutaj wyciągać waszych traum i trałemek, o których pisaliście wczoraj na Discordzie, bo co się dzieje na Discordzie, zostaje na Discordzie, może to coś tam sobie jeszcze przytoczę anonimowo, ale w międzyczasie zajrzę sobie lewym okiem na czacik. Pogadanki Etama. Miałem podobnie na plaży w Świnoujściu jako dwulatek. Pomaszerowałem wzdłuż brzegu w kierunku granicy niemieckiej i po około 10 minutach marszu zorientowałem się, że w tłumie nie wiem, gdzie są rodzice. A to miałem taką sytuację, wiesz co... To jest trauma, o której opowiadałem kiedyś na radiu, więc to nie będzie aż taka informacja świeża, kiedy to byłem już chyba na początku studiów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tak, to chyba było po pierwszym roku studiów. No i tam przyjechałem na wakacje, czy tam na kawałek wakacji. Nie, to musiało być przed studiami, bo tak już później nie przyjeżdżałem do domu. Do rodziców, kiedy to właśnie wybraliśmy się na jakąś plażę, no ja tak patrzę, kurde, zatłoczone, patrzę po lewo, luz, dobra, zdejmuję buty, podciągam spodnie, no i sobie idę tą plażą. O i tak sobie idę, oczywiście słuchawki w uszach, gdzieś tam torba na ramieniu, nie, w ogóle już wtedy kuca mnie zaczynałem nosić, więc trochę kosmita na tej plaży, ale mniejsza o to, no i taki chill tutaj, muzyczka w uszach, nic nie przeszkadza, coraz mniej ludzi. Słoneczko praży, ale tak wiecie, tak fajnie. Tutaj trochę wiaterku, całkiem przyjemnie. Nie za gorąco, nie za zimno. Ja tak w trochę rozmarzony nastrój. No i tak patrzę i idzie naprzeciwko mnie facet, nie? Z taką zajebiście dużą lornetką. A tak wiecie, taką naprawdę zajebiście dużą lornetką. I jeszcze do tego ma koszulę. Bez gaci. Więc ów mężczyzna ubrany w koszulę i... lornetkę, minął mnie, nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Ja tak rozglądam się, patrzę za siebie. No nie przewidziało mi się. Widziałem wielkiego ptaka. Odszedłem od rodziców jakieś, nie wiem, z kilometr co najmniej, jeżeli nie więcej. Patrzę przed siebie. Tam faktycznie, kurde, na plaży leżą wieloryby. Nagusieńkie. Średnia wieku z 50-60 lat. Mimo, że byłem kilkaset metrów, widać było te pomarszczone cielska. Szkoda, że byłem sam, tak to bym podbiegł, krzycząc Greenpeace, zepchnąłbym je z powrotem do morza. Takiego, proszę mi to natychmiast wytłumaczyć. Dlaczego mam... Coś mi się tutaj chyba stało, ale już jesteśmy z powrotem, więc... Obawiam się, że YouTube mógł nie wytrzymać tejże historii, ale nie było to jakoś dla mnie, nie wiem, traumatyczne, może już, nie wiem, jakoś Ani mnie to nie obrzydziło, nie było to, nie wiem, jakoś tam wyjątkowo atrakcyjne męskie ciało, po prostu jakiś taki facet w wieku 40 paru lat z fajfusem na wierzchu. Życie, no jejku, no, też kiedyś będę miał 40 parę lat i 44 słuchaczy, tak jak teraz. Więc nawet, no właśnie, nawet nie mogę powiedzieć, żeby to było w jakimkolwiek stopniu traumatyczne, aczkolwiek zapadło mi w pamięć. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Ciekawe, czy zadzwoni Etam. Dzwoni Etam. Jak tam chcesz, to dzwoń. Zapraszamy Skype, Nos Radio. Zapraszamy każdego z was. Tylko pamiętajcie, audycja tematyczna, więc będziemy sobie rozmawiać o naszych traumach, o naszych ciężkich wspomnieniach z dzieciństwa i okolic. Uwielbiałem jeździć do Międzyzdrojów, bo tam salon gier, bla, 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 bla. Najlepszy salon gier. Potrzeba, ja w życiu nie pojechał. No gdzie wasze traumy? Ja nigdy nie byłem na żadnej kolonii, chyba mam traumę z tego powodu. Mnie nad morzem PL zawsze wnerwiały wydmy i drut stalowy z wiszącym zakazem wchodzenia. A tymczasem dodzwonił się do nas pierwszy traumotron, mianowicie Zenon. Czołem, czołem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jak tam z twoimi traumami u ciebie? Tak z drugiego końca Polski, Jan, na dobrą sprawę.
To miałem tak, dwie traumy, a jedna niech będzie taka ostrzejsza, którą nawet wyciągną przeciwko mnie. Pierwsza trauma była taka, że pływać chcieli mnie nauczyć, nie? Chcieli mnie nauczyć pływać, poszliśmy na taką cegielnię, jak to się mówi, gliniankę czy coś takiego, niedaleko naszej wsi, z moim wujkiem i no, to były lata 90. wczesne, więc stosowano metody takie, jakby to powiedzieć, bardzo bezpośrednie, nie?
Spartańskie.
Tak, zostałem normalnie rzucony do wody, nie? I prawie by się to udało, gdyby nie ten fakt, że to po prostu właśnie była ta wstrętna glinianka. I efekt tego jest taki, że moje ręce po prostu na tej dosyć płytkiej wodzie się zatopiły w tym dnie. I mogłem się wydostać, ani się w ogóle ruszyć. No, oczywiście skończyło się to tym, że prawie straciłem przytomność i trzeba było mi robić ten, trzeba było trochę wykaszlić ze mnie tego syfu. I od tej pory ciężko cholernie mi było się do jakiejkolwiek wody zdobyć i w ogóle pływać, to już w ogóle była dla mnie totalna abstrakcja. Bałem się jak cholera jezior przez następne 20 lat. Dopiero kiedyś tam pewnego pięknego dnia na basenie w Sosnowcu, wybrałem się na basen w Sosnowcu i stwierdziłem, piernicze to, idę się nauczyć pływać. No i pływam stylem rozpaczliwym, nie mam już takiego strachu przed wodą jak kiedyś, no ale było nie było, przez wiele, wiele lat na mojej wsi to była wśród moich znajomych duża taka rozrywka, wybrać się na jakiś tam, nie wiem, od przeczycz po jakieś tam inne hechła, inne ciustwa, żeby się wykąpać. No ja byłem z tego wykluczony, a nawet jeżeli się tam przytygowałem, to zawsze miałem jakąś taką dziwną traumę i się bałem wody. Tą traumę mi się udało przezwyciężyć.
Tutaj pozwolę sobie sparafrazować Kurta z czata i wtedy mówię do Zenka, pływaj żabką.
No żabką mi najlepiej idzie pływanie, nie? Ale ten... A druga trauma, to już widzę, jak mi katolicy wyciągną, komunia. I ten, komunia święta, po komunii oczywiście w najlepszych tam religiantów i innych tam, z dwóch kluczy, że tak powiem, z reguły ksiądz wybierał, kto ma iść na ministranta, to byli tacy i tacy bardzo miłożeni i tacy ułożeni, że tak powiem, i bardziej kumaci, nie? Mieli iść na ministrant. No to wziął mnie, ja też poszedłem z wiadomo którego klucza, nie tych szukających dymu. I mieliśmy tam te wszystkie wstawania rano, żeby zostać ministrantem, jakieś tam chuje muje, dzikie węże, no i no już na sam koniec imprezy, jak już miałeś być przytegowany, to przyszło do tak zwanej kocówy. No nic strasznego, trzeba było tam jakieś chwile wytrzymać w szafie, że tak powiem. No tak, w szafie, wyobraź się sobie, jak na tych tym, nie? No koledzy spoko, nie? Ale ja stwierdziłem, że kurwa, to chyba się pojebało, nie? Nikt mnie nie będzie w szafie zamykał, nie? Pierdolnęli mnie do tej szafy w zakrystii. No i ją rozpieprzyłem, nie? Po prostu zwyczajnie z kopa, nie? I poszedłem, że jesteście popierdoleni, nie? I chuj wam w dupę, nie? I tyle tego było. Owszem, ksiądz tam później mnie jeszcze cały czas naganiał, żebym się bawił w to wszystko. Cały czas mnie ciśnięto, żebym został księdzem. To niekoniecznie mi się to nie podobało, no ale wiecie, jakie są skutki, nie? Jak się czyta Biblię, to jest spora szansa, że zobaczycie, że to nie ma sensu i będzie taki Zenon później, nie? Mhm. No to są takie moje dwie traumy, że tak powiem, z dzieciństwa. I ta trauma, jakbym już miał tą ministrancką do czegoś przyporządkować, to właśnie do jakiejś takiej dziwnych, uniformistycznych organizacji, myślę, że mi narobiła wstrętu, nie? Sporego. Bo jak widzę jakieś takie kretyńskie zabawy, to mi się dźwiga zwyczajnie. Albo to miałem w sobie od początku, albo to mi jakoś to po prostu tą traumę przytegowało. No niemniej jednak na pewno ta pierwsza trauma przez jakiś czas mojego życia miała na mnie wpływ. Tomu pisze, że Zenon miał dyżur w szafie. Nie, nie miał dyżuru w szafie, szafę rozpierdzielił, nie? No.
Tak, tak się ruszał, że szafa nie przetrwała. W momencie, kiedy opowiadałeś o tej pierwszej traumie, przyszło mi do głowy tylko, kurde, powiem ci szczerze, że jest to na tyle mgliste wspomnienie, że sam nie ufam swojej pamięci bardziej niż zwykle. Natomiast kojarzy mi się gdzieś właśnie, nawet nie jestem w stanie przyczepić do wieku, na pewno było to mniej niż 10 lat, jestem w stanie przyczepić natomiast to do lokalizacji, do bardzo konkretnego pomostu nad bardzo konkretnym jeziorem, które miałem w zasięgu roweru, kiedy to właśnie mój starszy kuzyn z drugim moim starszym kuzynem wpadli na pomysł, że mnie nauczą pływać, zrzucając mnie z tego pomostu. Natomiast jest to dla mnie tak bardzo mgliste, że ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy to się faktycznie zdarzyło, czy gdzieś obejrzałem to w jakimś filmie i sobie gdzieś tak wdrukowałem. Natomiast do dnia dzisiejszego nie tylko nie umiem pływać, nie tylko wręcz boję się wody głębszej niż w wannie, ale też mam problem z mostami, pomostami czy czymś takim. Nawet nie tak dawno temu byłem na molo w Sopocie i kiedy tak sobie szedłem, patrzyłem na te szpary pomiędzy drewnianą, w tej drewnianej podłodze, jak czułem, jak te deski chodzą mi pod stopami, to buzia w ciup, głowa nisko, rozglądaj się na boki i udawaj, że wszystko jest okej, okay. Ale kurde, ale serducho zapierdala, już tutaj pewna niepewność. Okej, to sobie pójdę, sobie tutaj popatrzę, ale nie jest to przyjemne. Może kiedyś mi się uda przezwyciężyć tę traumę, ale co do samego pływania, no bo być może jest to umiejętność przydatna, być może to jest fajny sposób na spędzanie czasu, no ale wielu ludzi obiecywało, że się mną zajmie i że mnie jakoś tutaj przekona z powrotem do wody, ale póki co nikomu się nie udało, więc być może niczym ta księżniczka, czekam na swojego księcia, który pocałuje i się zmienię, jak to było tam ze zmianami ropuchy w coś tam, w kredyt. Więc być może jeszcze na to czekam. A może jakaś taka, nie wiem, taka może nie tyle trauma, ale jakaś właśnie taka zabawna anegdotka, która ci utkwiła gdzieś właśnie tak z tyłu głowy, że być może ktoś inny by to skąsał jako traumę, ty to zapamiętałeś tak właśnie na wzór tej historii z facetem ubranym jedynie w lornetkę i koszulę. Coś takiego, jakaś taka fajna anegdotka. Masz coś takiego może gdzieś z tyłu głowy?
Ni cholery, teraz nie mam z tyłu głowy, bo mi się przypomniało 15 innych traum takich, które się boję na głos powiedzieć, że tak powiem, nie?
Kurde, tutaj wenersami straumatyzowani, tutaj już były takie głosy, no ja nie będę mówił, bo zaraz policja przyjedzie tutaj, coś. Także wiesz, także tutaj, jest, tutaj widzę całkiem srogo.
Nie, ja jeszcze rowerze też taką akcję, że przez długie lata nie jeździłem na rowerze, bo też za gównia, że jechałem i rozpieprzyłem się na asfalcie w jakiś taki mega perfidny sposób, że prawie straciłem zęby, ale przeharatało mnie tak, że przez chyba tydzień z rękami do góry spędziłem, cały poharatany, kolana, nie kolana, łokcie, ręce, całe wszystko. No później przez parę lat na rower nie wsiadłem i wręcz szła taka fama, że nie potrafię jeździć na rowerze. I w pewnym momencie po prostu się wkurwiłem zwyczajnie, na niezwyczajnie w świecie. Najzwyczajniej wsiadłem na ten rower i pokazałem, to taki jeden mój wujek, żul, znaczy pół żul, pół kowal.
To jest jakaś ta nowa postać z uniwersum DC, pół żul, pół kowal.
A wiesz, jak wujek miał na nazwisko? O? Koza. No, i ten pół żul, pół kowal miał ze mnie taką bekę straszną. No to wziąłem po prostu rower, siadłem i pokazałem, że pierniczy głupoty. Nawet się wtedy szarpnął i mi dał 5 dych, wyobraź sobie, nie? Że ten i mnie przeprosił. No bo faktycznie, gdybym nie potrafił, to bym tak po prostu nie wsiadł i nie pojechał, nie? Mhm. Ale no to była niezła trauma. To była niezła trauma, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No w sumie większość traum, muszę powiedzieć, że przepracowałem. Udało mi się i myślę, że to jest ważne, jeżeli się ma jakieś traumy, żeby je pokonać. Nawet niekoniecznie w tym samym straumatyzowanym polu, co istotne jest, że to jakoś tak ogólnie na głowę pomaga i samoocenę, kiedy się te swoje jakieś dziwne blokady pokona.
A to też swoją drogą, tutaj też a propos historii związanych z dwukółkami, no to pamiętam czasy, to miałem jakieś, nie chyba, czy ten podreguluję, kiedy to, coś mi się tu dziwnego dzisiaj z OBS-em dzieje, no ale mniejsza o to, z tego co widzę jest na zielono, mam nadzieję, że nie rwie, a jeżeli rwie, no to YouTube to wszystko ładnie nam poskleja. Kiedy to zrobiliśmy sobie wszyscy karty motorowerowe, no i ja właśnie miałem ten, po ojcu i po bracie taką 50-centymetrową jawkę, tutaj ktoś miał komara, tutaj ktoś miał ogara, no i kiedyś przyjechał tam taki znajomy, który też miał starszego brata, który miał MZ-kę, 250 centymetrów sześciennych. To było bydle. No to co? No to dawaj, każdy się musi przejechać, nie? No i jak sam wsiadłem, i to nie było na drogach asfaltowych, tylko gdzieś tam na jakichś tam drogach polnych, ale tak powiedzmy, znaliśmy bardzo dobrze te drogi, no ale ta MZ-ka 250 w porównaniu do jawki, no to był demon prędkości. Pojechałem pierwszy raz może 8 sekund. Czyli ile to mi zajęło. Wpadłem w jakieś krzaczory, motocykl pojechał jeszcze dalej, ja wpadłem, jakiś patyk w ogóle wbił mi się w nogę i przedziurawił ją niemal na wylot. Wyciągam ten patyk, nie, tutaj krwawie, szybko mi tam pomogli, opatrzyli, nie, więcej, ja chcę jeszcze, taki całkowicie zajarany, ja pierdzielę, jakie to było fajne, dawajcie jeszcze raz. Więc to też coś, co powinno teoretycznie mnie straumatyzować, a jednak nie wiem, czy ta adrenalina zrobiła swoje, czy może też jakieś, nie wiem, takie poczucie, że chcę się popisać przed kolegami, bo czemu nie, tak też mogło być, ale całkiem fajnie to się później wypracowało. A jeszcze dalej, na koloniach, Mika pisze, na koloniach w latach 90. też były jakieś takie męczenia w szkołach, nie, mnie to nie spotkało, ale zawsze tym gardziłam, patologia, chorzy ludzie, którzy to robili za aprobatą dorosłych. A pamiętam takie kocowanie, kiedy, takie kocenie w zasadzie to się nazywało, a kiedy poszedłem do internatu, ale to było, powiem szczerze, całkiem zabawne, to nie było jakieś tam, nie wiem, faktycznie męczenie, może jakieś tam żarty w stylu wazeliny i łokcia, dajmy na to, co zostałem bardzo szybko zaakceptowany przez grupę, kiedy rzuciłem paroma mięsnymi dowcipami przy tej okazji. O, więc jakoś źle tego nie wspominam. Wydaje mi się, że przerobienie tego w sposób odpowiedni jest całkiem zdrową sytuacją, takim, nie wiem, takim włączeniem, zintegrowaniem się z daną grupą, która oczywiście będzie się, tak jak uciekinierzy z Afganistanu, no nie będą się asymilować w naszej grupie, tylko będą się asymilować w swojej, więc być może tak jak gdybyśmy ich przyjęli chlebem, solą i schabowym, no to faktycznie ten proces asymilacji byśmy w ten sposób rozpoczęli, a w międzyczasie pogadanki etama potrzeba, ja nie wiem, czy umiem, nigdy nie próbowałem, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj chodzi o pływanie. Etam, jakby ci to wyjaśnić? Wiesz co, nie wiem, czy potrafiłbym sterować reaktorem RBMK, ponieważ nigdy nie próbowałem. Nie, po prostu nie umiem, to jest oczywiste, tak? To chyba, nie wiem, nie wydaje mi się, chyba że tak to działa, że rzucamy dziecko i potrafi pływać, albo się topi. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Ja też nie wiem. Bo to wiesz, dziecko małe pewnie jak się wrzuci, to też jest kwestia tego, że może być inna wyporność, tam strata tata i tak dalej, nie? Chociaż na pewno część się utopi, ale ogólnie to sobie jakoś radzą. Ciężko jest się na pewno nauczyć dobrze pływać, jak się jest starszym, wiem to po sobie, bo pływam marnie i jakoś tak nie kwapię się szczególnie. Zawsze jest fajnie, jak pójdę na ten basen, ale jakoś nie umiem się zebrać. O, tak to ujmę.
No. Tak jeszcze się zastanawiałem w ramach przygotowań do audycji, pomyślałem sobie o podejściu dzieci, czy powiedzmy, czy też ludzi dorosłych do pająków na przykład, tak? I gdyby, i tak sobie taki eksperyment myślowy zrobiłem, czy przypadkiem nie jest tak, że dziecko oglądając filmy przyrodnicze czytała Krystyna Czubówna, gdzie jest pokazywane, że te pająki są mordercze, czy jakieś filmy, że tutaj jad pająka i tak dalej, gdyby pozbawić dzieciaka tego całego wpływu kulturowego, to czy faktycznie miałby problem z pająkami, tak? I czy nie wiem, czy... Bo wysokość to jeszcze pół biedy. Wysokość jest czymś, co będzie, no, co będziemy mieli tak bardziej w genach, tak? Pająki może trochę, ale wydaje mi się, że tutaj ten motyw kulturowy, który buduje te traumy poprzez właśnie filmy, nawet filmy przyrodnicze opisujące nasz świat, no może w amazońskiej dżungli, ale w dalszym ciągu nasz świat, no to wydaje mi się, że być może to też jest takie wdrukowywanie tych traum i trałemek, co potem owocuje różnymi dziwnymi fobiami.
Ja tam nie wiem, wydaje mi się, że to wrodzone, przynajmniej jak dwie takie znałem kobiety, które coś takiego miały, to no to jest tak silny strach, że ciężko by powiedzieć, że to jest jakoś kulturowo wtłoczone. To wiesz, no to nie wiem, czy spotkałeś naprawdę takiego arachnofoba pełną gębą, to jest paraliż, nie?
Dwóch kotofobów, którzy strasznie nie lubią kotów i w ogóle plują na lewo i prawo tylko na samą myśl o kocie. I w obu przypadkach udało mi się na tyle ich pociągnąć za język, że mają gdzieś jakąś traumę z kotem. Jedną felinofobką jest moja matka. Oj, coś mi się tu...
No nawet... Nie słyszałem, nawet na Skype'ie ci nie słyszałem.
No właśnie, coś się tutaj dziwnego dzieje, a mam tutaj wszystko niby ładnie, pięknie.
Cwany gapa,
kurde, zapomniałem się podpiąć po kabelku, wiesz, no ale to zobaczymy później. W każdym razie OBS i Skype sobie to później poskleja tego pieroga.
To jest trochę lipa, dobrze to na pewno poskleja, to trochę lipa z tym Wi-Fi, muszę powiedzieć, jest, że ten... Że tak to się chodzi średnio, muszę powiedzieć. O, już słychać, dobra, fajnie tego. A to ja myślę, że zejdę. Mam nadzieję, że ktoś inny teraz zadzwoni, bo nie chcę tutaj, że tak powiem, współprowadzić. Nie, żebym tak ogółem nie lubił tego robić, jak się nam zdarza. Natomiast myślę, że są inni ludzie, którzy mają jakieś ciekawe rzeczy do powiedzenia, a ja teraz idę się zamknąć w sobie, bo tak sobie przypomniałem tyle traum.
Okej, dzięki wielkie za ten i do usłyszenia, bez strasi, trzymaj się. To był Zenon ze swoimi traumami. Ja tutaj mam maleńkie problemy z internetem, ale na następny raz już się tutaj trochę lepiej przygotuję, bo mi się nie chciało podpinać kabla, zresztą też za bardzo nie miałem nawet czasu, żeby usiąść normalnie do komputera. Ale takie czasy nastały, a my dzisiaj rozmawiamy, opowiadamy sobie o traumach różnego rodzaju, o traumach z dzieciństwa, o traumach z życia bardziej dorosłego, które na nas wpłynęły. Tutaj przed chwilą pojawił się z nami i podzielił się swoimi traumami Zenon, opowiadający o chyba traumie, która mnie bardzo właśnie osobiście interesuje, mianowicie traumie związanej z pływaniem, jako że to faktycznie jest moja pięta Achillesowa i spokojnie... No nie wiem, no myślę, że waterboarding bardzo szybko mógłby bardzo szybko mnie złamać. A ja oczywiście zapraszam was do dzwonienia na Skype Nocne Radio i mamy kolejnego straumatyzowanego słuchacza, a jest im nie kto inny, a nasz okrąglutki Gumball.
Dzień dobry. No zastanawiałem się przez jakiś czas, czy mam jakąś traumę, którą chciałbym zdradzić. No i jest. Związana z cyberatakami, policją oraz zdradzieckim kurwa kumplem.
Okej. Zaczyna się jak dobre anime.
Zaczyna się jak dobre każde anime, a zaczyna się to pewnego letniego wieczoru. Sytuacja jeszcze nie wiadomo, co się będzie działo, a dzieje się to świetnego dnia, kiedy tutaj nazwę kumplem jeden gram w Lego. Jakieś tam Lego, coś tam robimy. On w międzyczasie coś tam pisze na Facebooku. Jeszcze nie wiadomo co, jeszcze nie wiadomo dlaczego, ale coś się dzieje. Tydzień później jakieś kolejne sytuacje dzieją się na Facebooku i tutaj powiem, że już nie z kumplem jeden, tylko kumplem debilem, bo on już jest kumplem debilem, on już nie zostanie tym kumplem 2, on zostanie tym zgardzonym do najgorszych możliwych nazw i dzieje się coś niesłychanego, albowiem okazuje się, że ktoś włamał się na jego Facebooka i niesłychanie napisał różne straszne rzeczy, takie jak wal się na matę, suko, albo jeb się, paszteciarzu, czy inne takie bardzo straszne słowa, które mogą zniszczyć samoocenę tej osoby. On, jako osoba bardzo odpowiedzialna, pierwsze co, zanim nawet zablokował swoje konto, zmienił hasło, nie, on powiedział to swojej matce, która powiedziała to swojej koleżance, która to właśnie dowiedziała się, że jej syn, czyli kumpel numer 1, owego dnia, kiedy graliśmy w Lego, pisał wiadomość. Wiadomość pod tytułem naciśnij kapsoka, umrzesz, kurwa. Do tego debila kumpla. I on stwierdził, że to on musiał mu zhakować, ale przecież to nie mógł być on, bo on jest zbytnim debilem. Kwestia komputerowych. A kto przychodził do kumpla debila w tym w wielu dniach naprawiać konsole, naprawiać komputery tylko dlatego, bo nie miał zbyt wielu kolegów i w sumie lubiał sobie pograć na Xboxie 360, ale to jest inna sprawa. Przychodził, naprawiał, robił różne rzeczy. No oczywiście ja, dobry człowiek, dobry Samarytanin, ale co dostaję w zamian? No oskarżenia o to, że włamałem się na Facebooka, że zrobiłem krzywdę, że zrobiłem jakieś rzeczy, że będę musiał płacić pieniądze. Na początku myślę, dobra, jakieś chuje, moje dzikie węże. Pamiętam, że byłem wtedy w gimnazjum, chyba pierwsze gimnazjum, i myślałem, a jebać, w sumie pewnie i tak wyjdzie z tego nic, ale nie, przychodzi policja. Przychodzi policja, robią kurwa sprawdzanie, komputerek i pierdoły, kurwa. Jebany chuj, kurwa, naprawdę na mnie nasłał policję. Zrobili mi kurwa skan wszystkiego. Miałem szczęście, że nie korzystałem wtedy z mojego głównego komputera, tylko brata. Brat był kurwa sprawnym skurwysynem i powiedzmy rozjebał dysk. Także nie było czego tam nawet sprawdzać. Powiem tak, no było parę pirackiego oprogramowania, jakichś rzeczy, ale wiesz, no wszystko za co mógłbyś zapłacić pewien hajs, no dobrze, że w sumie nie ogarnęli tego, bo to w sumie trochę debile. No i to okazało się, no jest pan czysty, no ale jeszcze to nie znaczy, że tutaj, wiesz, rzucamy to wszystko, będziemy sprawdzać. Was sprawdzali, a się okazało, kurwa, że ten kumpel debil zostawił zalogowane konto w swojej szkole i wcale nie podejrzewał, kurwa, tego, wcale nie podejrzewał swojego, kurwa, autyzmu, debilostwa, tylko po prostu tego, że jakiś człowiek, który trochę się zna, włamał mu się na konto. No tak, kurwa. I potem oczywiście jeszcze było to przepraszanie, ale jak by nie mogli. W ogóle. Ja w tym momencie, kurwa, mogłem zrobić wiele rzeczy. Nie zrobiłem nic, ale wiem jedno. Od tamtego momentu, kurwa, byłem tak przerażony, bo jak już wpadła do mnie policja, byłem tak... Jestem dzisiaj praktycznie przerażony policją, bo wiem jedno, że skurwysyny mogą wejść i zrobić ci co chcą pod, kurwa, byle głupim pretekstem. Już nawet nie mówię, że jestem teraz bardzo nastawiony na pewnych ludzi, bo widzę, jak bardzo łatwo mogą ciebie podpierdolić, bo przecież tamten gościu stwierdził, no przecież to ja musiałem być, bo on wysłał wiadomość tylko, ale to ja musiałem być. I jak bardzo ludzie, kurwa, to Judasze, kiedy tylko muszą wyprać swoje czyste imię.
Żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie. W nocnym radiu bardzo dobrze o tym wiemy, ale jeżeli już tutaj policja się włączyła, to wydaje mi się, Gumball, że przebiłeś absolutnie, absolutnie sufit, jeżeli chodzi o taką zawiść człowieka do człowieka, wobec czego trzymać łapy z dala od cudzych maszyn. Bo to się może tylko źle skończyć, aczkolwiek naprawdę, to w ogóle angażować policję w... Ja rozumiem, jeżeli to by było, nie wiem, konto bankowe i by mu zginęło tam kilkaset złotych, no to spoko, nie? Ale jeżeli to były wyzwiska pisane z jego konta i to jeszcze w tak durny sposób, ja sam pamiętam w ogólniaku, bardzo często się zdarzało, że ktoś na przykład sobie zostawił sesję na gadu-gadu, bo to jeszcze czasy prefacebookowe bardzo były, a to bardzo często się zdarzało, że ktoś sobie zostawił otwartą sesję na gadu-gadu, no to wiadomo, że gdy nie ma kota, to myszy harcują i ludzie szybko się tego oduczali, przynajmniej niektórzy, a z niektórymi były ogromne jaja. No ale tutaj, kurde, wiesz co, przypomina mi się to taka historia z zeszłego roku bodajże, gdzie na jakiejś właśnie młodzieżowej imprezie, młodzież się śmiała z jakiegoś tam zerwanego plakatu pewnego prezydenta, który bardzo nie lubi, jak jest nazywany pewnym słowem na D i nie jest to jego nazwisko. I właśnie synek powiedział swojej mamie, że koledzy tak brzydko postępowali i tak sobie żarty stroili z jego ekscelencji pana prezydenta i powiedział to mamie, która jest radną PiSu i która zgłosiła ich na policję i faktycznie chyba proces jeszcze trwa czy coś takiego, to się niedawno rozpędziło, no ale myślę, że jest to pewna taka granica, nie wiem, jakiejś ludzkiej przyzwoitości.
No powiem jedno, ja na pewno nie jestem konfidentem i to już udowodniłem sobie, bo mogłem tego człowieka zniszczyć. Miałem nagrania, pamiętam, kurwa, były sytuacje, kiedy kolega debil, jeszcze za podstawówki, robił akcję pokroju brania sterty kamieni i napierdalania mnie nimi. Oczywiście potem miał problem ze mną, to już nie powiem, co ja zrobiłem, bo wtedy ja mógłbym mieć problem, ale powiedzmy, że wtedy miał problem ze mną. I mogłem pokazać te wszystkie rzeczy, bo miałem wiele dowodów na to, że ten człowiek po prostu miał nierówno pod sufitem, pod względem i tam psychicznym i jakimiś innymi rzeczami. Ja mogłem mu zrobić wielki problem. Zresztą ile on mi w sumie takich trochę mentalnie rzeczy zrobił, to jego, ale z drugiej strony co powiedzmy tak, gry z konsoli PlayStation 3 oraz Playaka 4 nie miał chyba, ale gry z PlayStation 3 do dziś są na mojej półce jego.
Kurde, jak słucham tej historii, to naprawdę jestem w ogromnym szoku, że nigdy mnie policja nie odwiedziła, przynajmniej nie w sprawie związanej z komputerami. Może tutaj postawię kropkę i opowiem wszystko za jakiś czas, kiedy wszystko się przedawni, albo nawet książkę napiszę, bo to będą bardzo ciekawe opowieści. Ale to na to jeszcze trzeba trochę poczekać, bo tak miałem taki okres w życiu, że no, byłem bardzo łobuzem i nie zwracałem uwagi na zbyt wiele rzeczy. No ale to mówię, jak się przedawni, to zrobię, to chyba faktycznie książkę napiszę, bo zrobić z tego audycję to by było naprawdę mało. Kurde, nie, naprawdę, podpierdalanie na policję to już jest
zbyt głęboki problem. Miałem. Ten człowiek, najlepsze jest to, powiem tak niechlubnie, on wyjechał w niedługim czasie do Wielkiej Brytanii z matką. Z powodów wielu, głównym powodem było to, że wielu ludzi już go znienawidziło na rejonie. No i nie ma tutaj się dziwić czemu, bo kurwa okazał się pieprzonym konfidentem. Ale wrócił niedawno i teraz cały czas, kurwa, ironia życia. Ja Facebooka już prawie nie używam, ale mam go zainstalowanego i kurwa próbuje mnie dodać do znajomych. Ja teraz tylko się śmieję z tego, jak bardzo ironiczne jest to, jak człowiek, który pierwszy oskarżał mnie o takie rzeczy, teraz próbuje mnie zakumplować się. Powiem jedno, dobrze, że się z nim nie kumpluje i to nie dlatego, że dobrze dla mnie, tylko dobrze dla niego.
Może tak. A może wiesz, a może dawno, dawno nie wzywał policji i szuka zwyczajnie zadry, szuka zwyczajnie zaczepki tam. Oj, kliknął mi tutaj dodanie do znajomych, wobec czego na pewno mi się tutaj włamał, korzysta z mojego konta i tak dalej, bo to wiesz, to jest w ogóle mi się wydaje taki model osobowości. Tego się nie da oduczyć, tak? Kto się chujem urodził, no to z kowronkiem nie zdechnie. No i wydaje.
A co jak ci powiem, nie lubię zdradzać na temat ludzi informacji, ale na temat jego mi nie żal. Że to on nawet nie będzie nawet. Wiedział, gdzie mnie szukać, bo jego poziom IQ to jest sardynki może. A chociaż nie będę obrażał sardynek. To nie, to jest kurwa gleba ziemska, taka... Naprawdę, jak widziałeś Sebastianów, to tacy Sebastianie, to przy nim to są kurwa inteligentni ludzie. I w każdym wypadku jego ojciec, pamiętam, że była impreza urodzinowa tego gościa, kurwa wiózł nas pieprzonym vanem, gdzie miał 1,5 promila. Kurwa, 15 dzieciaków. Najebanym, kurwa, na bar. Ja pierdolę. Nie, tam takie akcje się odpierdalały. Jego ojciec to był technicznie, miał jakieś wyroki, jakieś inne rzeczy. Tam, kurwa, takie rzeczy się działy w tej rodzinie, że można, kurwa, opowiadać latami. I jakim cudem oni są na wolności do dzisiaj? Po prostu,
no cóż, to patologia jest dziedziczna i to wiesz, a z drugiej strony, no to też jestem ciekaw, na ile jest to powszechne, no ale z drugiej strony, jeżeli wiózł te 15 dzieciaków będąc na prutym, no to też pytanie, kto mu te 15 dzieciaków oddał pod opiekę, no i czemu te dzieciaki na przykład, bo dzieciaki już są, wiesz, już są, mi się wydaje, coraz bardziej ogarnięte i reagują
właśnie,
na takie rzeczy całkiem proaktywnie.
Dzieciaki tak, ale nie rodzice, właśnie. Większość rodziców do momentu oczywiście tej sytuacji z policją, bo to była praktycznie już ostatni moment, kiedy ktokolwiek tam już miał respekt, to większość osób szanowało tą rodzinę i twierdziła, że to jest normalna rodzina, normalna rzecz, no wszystko się tam świetnie dzieje.
No wiesz, no zawsze można na różne sposoby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, tak, powiedzieć, że no przecież, nie wiem, nie gwałci swoich dzieci, no to przecież mogą mieć gorzej, a że czasami jeździ po pijaku z nimi, no to co za problem?
Kurde, życie na kredyt mieli, powiem ci, w takim stopniu, że ja w sumie nigdy nie mógłbym sobie wyobrazić takiego życia. Szczególnie mnie zawsze to bawiło, że oni uznawali się za bogatą rodzinę, to znaczy mieli tam wszystko, a kurwa nie potrafili opłacić kablówki. No, ja nie wiem, jak można udawać kogoś bogatego, że tam ma się pieniądze, że ma się wszystko, a kurwa nie mieć pieniędzy na podstawowe rzeczy, czyli wiesz, wydawać kasę na samochody, kasę z kredytów tylko po to, żeby pokazać dom, jakiś samochód, ale kurwa nawet nie mieć na podstawowe rzeczy i cały czas mieć przejebane z tymi nawet komornikami. Nie wiem, jak można takie życie prowadzić. Dla mnie to jest bezsens i trochę komedia taka, bo no, ja raczej bym nigdy do czegoś takiego nie prowadził.
A to wiesz co, to też jest, że tak powiem, jest to bardzo terytorialne, bo powiedzmy, kręcąc się w różnych czasach swojego życia, w różnych otoczeniach, pamiętam jak, i to było bardzo charakterystyczne dla całej miejscowości, która tam miała kilkanaście tysięcy mieszkańców, taka w sumie kilkanaście czy kilka tysięcy, trudno powiedzieć, w każdym razie jest to taka niewielka miejscowość pod Łodzią, gdzie zasadniczo, jeżeli się dorobiłeś, no to tam wyjeżdżasz, kupujesz działkę i budujesz sobie dom. I stary, ile ja tam znam sytuacji, że jest, nie wiem, jakaś gigantyczna chałupa i wchodzisz, tak, i powiedzmy jest tutaj zrobiony salon, jest zrobiony kawałek kuchni, ale tam na górę nie idź, tak, a jak łazienka to tylko tutaj, nie, bo wiesz, i przechodzisz i tak widzisz, że gołe ściany, że nawet tam żadnego tynku nie ma, tylko gołe cegły są, że tutaj zamiast okna jest zwyczajnie, nie wiem, folia walnięta, no ale wiesz, ale masz dom, tak, który z zewnątrz pięknie wygląda, który ogród przypomina bardziej Puszczę Białowieską niż cokolwiek inne, ale masz dom, tak, więc tutaj się postawisz, no i oczywiście taką wspólną cechą tych wszystkich domów jest gigantyczny telewizor. Teraz to już wiesz, teraz to duży telewizor to nawet nie jest wcale taki drogi, tak, bo to te LED-owe najtańsze telewizory to jakoś szczególnie drogie nie są. No ale jeszcze pamiętam w dawniejszych czasach, kiedy kiedy rządziły kineskopowce, no to taka wielka dosłownie landara wielkości wielkiego zderzacza hadronów, wielki, jeden skórzany fotel, żeby można sobie było usiąść, no jeżeli rodzina była grzeczna, no to też skórzana kanapa mniej więcej z tego samego rodzaju, no ale jak goście przychodzili, to trzeba było od sąsiadów pożyczać sztućce i talerze, bo nie było, nie?
No, ja tu jeszcze tak powiem ogólnie, tak się zastanawiam, bo kurde, traumy, to jest ciekawa sprawa ogólnie, tylko problem u mnie jest taki, że większość traum, które ja przeżyłem, nie traktuję w ogóle jako traumy, raczej jako coś, co ludzie mogą traktować jako traumę. Ja rzeczy takie naprawdę traumatyczne dla mnie, to są rzeczy, które były debilne. Takie jak na przykład rodzice, kiedy, nie wiem, też chyba podobnie w Kołobrzegu, ale to akurat ja się rozbeczałem, bo gdzieś tam rodzice mnie zgubili, ale to byłem baby, taki naprawdę babik. Nie wiem, ile miałem lat, 6-7. To taka rzecz była dla mnie traumatyczna. Albo jak kurwa kumpel. Dzisiaj jest moim najlepszym kumplem. Wtedy to była traumatyczna sytuacja, dzisiaj praktycznie nic. Zrobił mi kręcioła i praktycznie wyjebałem się o beton. I pamiętam, że no nie miałem z nim lekko, a dzisiaj to jest jeden z moich najlepszych kumpli, na których mogę liczyć dzień w dzień. Także no traumy dosyć taka dziwna rzecz, bo dla mnie wiele rzeczy, które są traumatyczne, dla wielu rzeczy nie są. Ale dobra, widzę, że tu przyszła Agi, to nie będę głosu zabierał.
No cześć.
Witamy. Coraz więcej straumatyzowanych na antenie Nocnego Radia. Temat widzę chwycił tutaj właśnie wczoraj podczas dyskusji wieczornej. Tam za bardzo nawet nie czytałem, ale widziałem, że się zaangażowałaś całkiem sporo w dyskusję, więc z jaką traumą tutaj do nas przychodzisz? Weź tutaj tego pluszaka i powiedz, gdzie cię ksiądz dotykał.
No a propos, właśnie bardzo fajny temat, fajnie, że go poruszyłeś. Wczoraj sobie rozmawialiśmy, rzeczywiście to jest tak, że jak się pisze, czy z kimś rozmawia tak na bieżąco, to się różne rzeczy przypominają. Mi się przypomniały wczoraj różne rzeczy a propos szkoły, chociaż nie powiem, żeby to były jakieś tam specjalne traumy, raczej wesołe rzeczy. Dzisiaj fajna sytuacja u mnie, dlatego że przyjechała siostra, której nie widziałam półtora roku przez tą pandemię. I przywiozła mi pudło zdjęć, które zabrała z domu moich rodziców. Już dawno ją o to prosiłam, żeby te zdjęcia tutaj do mnie trafiły, no bo oni teraz tutaj mieszkają, więc niech te zdjęcia też tutaj będą. I tak przeglądając sobie te zdjęcia, kilka różnych fajnych wspomnień mi się przypomniało i również takie traumatyczne przeżycia, które jako dziecko bardzo przeżywałam. I pytanie było o sukienkę komunijną, więc o tym opowiem, bo do dzisiaj to pamiętam już jako bardzo dojrzała osoba. Wtedy miałam 8 lat i oczywiście szłam do komunii i takie przygotowania komunijne u nas trwały już od zerówki albo pierwszej klasy przynajmniej. Mówię po dziewczyńsku, bo wszystkie dziewczyny zapuszczały włosy, żeby mieć loki. To były czasy, kiedy było trudno, sukienki jakieś ładne, komunijne. To się jechało na bazar Różyckiego, gdzie były jakieś od tych jakichś tam zakładów specjalnie, które szyły te sukienki z jakimiś brokacikami, dżecikami błyszczącymi. No i oczywiście też rodzice mnie zabrali, żeby mi kupić buciki, bo wtedy w sklepach niestety było, nie wiem, na kartki wszystko, butów do komunii też nie można było kupić. Jako dzieciak ja to pamiętam do dzisiaj, jak ja przeżywałam to, jak będę wyglądała, jak to wszystko. Chłopcy pewnie mają inaczej, ale dziewczyny to naprawdę, dziewczynki przeżywają ten swój wygląd. No i i wszystkie koleżanki zapuszczały włosy. Ja miałam to nieszczęście właśnie, że rodzice zawsze obcinali mi włosy na krótko. Ja nigdy nie miałam długich włosów, dopiero miałam długie włosy, jak zaczęłam jakoś tak sama o sobie stanowić, czyli jak miałam tam 15-16 lat, wcześniej zawsze te włosy mi obcinali, nie wiem z jakiego powodu, prawdopodobnie dlatego, że mama uważała, że będą gęstsze.
Aho,
taki był przesąd, że jak się obcina dużo włosy, to one potem rosną gęstsze. Zapewniam, że jest to bzdura, nie są gęstsze. Natomiast było mi bardzo przykro, bo wszystkie koleżanki miały właśnie długie loki, a ja miałam krótkie włosy, takie za ucho. I ciotka fryzjerka, pamiętam, że rano przyjechała przed tą komunią na lokówkę, mi te jeszcze włosy kretyńsko zakręciła. Ja wyglądałam jak idiotka. Także do dzisiaj pamiętam, jak potwornie się wstydziłam za włosy, to raz. A dwa, że miałam jako jedyna krótką sukienkę do komunii. Wrzuciłam zdjęcie właśnie, nawet nie wiedząc, że jest audycja, bo zaczęłam oglądać te zdjęcia i tak się wciągnęłam w te rodzinne, wiesz, pamiątki, że siedziałam dosłownie, nie wiem, 2 godziny przeglądając te zdjęcia i akurat wrzuciłam nawet na Discorda cały stół zawalony tymi zdjęciami. Na pierwszym planie są moje nogi w krótkiej sukience komunijnej. Jedynej w całej parafii prawdopodobnie przez kilka lat. Szkopuł polegał na tym, ja do dzisiaj do rodzicom tego nie mogę wybaczyć, że ja miałam tą sukienkę, no ale nie miałam nic do gadania, no oni rządzili. Teraz jakby rozumiem ich myślenie, bo ta sukienka była wzorowana, okazuje się. Faktycznie myśmy jeździli do Krawcowej na jakieś tam przemiarki, to było jakieś ściągane specjalne koroneczki, falbaneczki gdzieś za granicę do tej sukienki. Jakaś tam stara ciotka z Częstochowy robiła mi pelerynę na szydełku. Oczywiście nikt takiej peleryny tam nie miał, tylko ja musiałam wystąpić, już mi się chciało przekląć, w pelerynie.
Trauma w tobie silna.
No siedzi, powiem ci, wiesz, naprawdę było mi potwornie wstyd i było mi potwornie przykro i na tych zdjęciach, ja tam tylko pokazałam nogi akurat na tym, ale ta moja mina mówi wszystko, może kiedyś odważę się jakby pokazać te zdjęcia. Jeszcze mało tego, to chyba nie miałam zęba z przodu czy coś, jakiegoś tam dwójki czy trójki, bo one rosły. No i tą sukienkę pół roku to były... Jezu, ja pamiętam te... Do dzisiaj pamiętam, jak jeździłyśmy do tej ciotki, której ja nawet wcześniej nigdy na oczy nie widziałam. Okazało się właśnie, że jej jakaś tam córka 30 lat wcześniej miała piękną sukienkę na czarno-białym zdjęciu i moja mama zobaczyła to zdjęcie, zakochała się w tej sukience i musiała być taka sama.
Oh.
Po prostu. No i była wyjątkowa, oczywiście była wyjątkowa, była szyta przez Krawcową, była wzorowana na starym zdjęciu, była peleryna, pamiętam jak dzisiaj, był ten pierdolony wianek ze stokrotek, który się moczył 2 dni, wiesz, z żywych stokrotek, wszystkie miały z bazaru, takie ładne, z brylancikami, a ja miałam stokrotki świeże we włosach, które 2 dni moczyły się w lodówce w jakimś pudełeczku. I do tego bukiecik z tych żywych stokrotek. No, po prostu, sorry, że tak po babsku, ale to było, kiedy miałam 8 lat. No teraz mam dużo, dużo, dużo lat więcej, ale powiem ci, że pamiętam, jak dzisiaj, tą traumę, kiedy zobaczyłam te wszystkie moje koleżanki z klasy i z religii, no bo wtedy religia była w tych salkach przykościelnych, to niekoniecznie była ta sama klasa. I ja, krótkie włosy, brak zęba, stokrotki we włosach i krótka sukienka przed kolanko, sandałki jakieś z bazaru Różyckiego. No to jedyna rzecz, z której byłam zadowolona. Wtedy było tak dobrze mieć właśnie coś z tego bazaru, bo nic ładnego w sklepach nie było. Ale zostało mi do dzisiaj i nawet kiedyś wygarnęłam rodzicom, że im się podobała ta sukienka i w ogóle wszystko im się podobało. Ja byłam tak potwornie nieszczęśliwa, że coś okropnego. Do dzisiaj to pamiętam, to nieszczęście, a właśnie te całe pudło zdjęć przeglądam i tam jest chyba z 20 tych zdjęć w tej sukience i za każdym razem, jak to widzę, tą krótką przed kolanko, a inne koleżanki do kostek, takie powłóczyste, wspaniałe, białe, no nimfy po prostu, a ja taki kargul bez zęba w tych stokrotkach i w tej krótkiej sukience. Powiem ci, że zostało mi to. No i tyle, no. To taka trauma, która mi teraz, dzisiaj się nasunęła przy oglądaniu tych starych zdjęć. Trochę nie o policji, trochę nie ja, jest jakaś to ta straszna trauma, że wpłynęła jakoś na moje życie, chociaż ja nie wiem.
No, nie wiem, no kurde, zapamiętać ja to taki kawał.
To.
Dokładnie tak. Przecież słychać po tobie, tak? Że to cały czas, wiesz, cały czas budzi emocje.
Jakbyś, siedzi we mnie, tak, naprawdę.
Jakbyś cały czas siedziała z tymi stokrotkami, patrzyła z zazdrością na te wszystkie koleżanki, które nie wiem, czy nie
jak
wiem.
Jak one
czy...
się błyszczały, ale wiesz co, to teraz właśnie z Olą miałam taką rozmowę kilka dni temu, że ona nie znosi jakichś tam brokatów, cekinów, wiesz, a ja właśnie teraz uwielbiam. Chyba robię sobie takie, wiesz, wyrównanie za to, co było kiedyś. W związku z tym dzisiaj, jak widzę w sklepie sukienkę z cekinami, czy torebkę, czy coś, co się błyszczy, to ja po prostu muszę to mieć i kolekcjonuję takie rzeczy. Uwielbiam błyskotki, uwielbiam być sroką, bardzo lubię, jak na kimś coś się błyszczy, widzisz. Widocznie zawsze tak było. Ale to być może jest, tu psycholog musiałby się, by się wypowiedzieć, być może to jest właśnie to, wiesz.
Tutaj Kurt zauważa, rzucił bardzo ciekawą myśl, że matki to tak naprawdę małe dziewczynki, tylko lalki zamieniły na swoje dzieci. I to tak też z perspektywy obserwacji i też z perspektywy mojej własnej komunii, gdzie byłem jedynym chłopcem w białym garniturze.
Czego
kompletnie nie rozumiałem, tak? No ale skoro się uparli, no to co? No, wie, to przecież tu i tak chodzi tylko o rower, a nie tam o jakieś ciało Chrystusa, tak? No przecież każdy głupi to wie, że chodziło tylko o rower, tak? A, no ale to nie wiem, no jakoś ani tego jakoś nie odebrałem. No przyznam, że ta, ani tak pozytywnie, ani negatywnie. Na pewno jestem przekonany, że moi rodzice i w ogóle moi dziadkowie byli gigantycznie rozczarowani, że nie doceniłem tej ich ciężkiej pracy, żeby ten garniturek zdobyć. Nie pamiętam, czy to jakieś tam przymiarki były, czy coś. Bo zawsze dużym chłopięciem byłem, więc z rozmiarami to niemalże od urodzenia problemy łatwo nie było. Więc podejrzewam, że nie było to jakoś tak szczególnie. No ale sobie ubzdurali, no to okej, okay, no co to za problem, raz na jakiś czas się przebrać w taki mundurek, no i tyle, tak. No nie jest to, no wiadomo, no, dla chłopca nie będzie to jakoś w żaden sposób interesujące. Chociaż tam pamiętam, że chyba kumple tak się trochę podśmiewali, że ten że jak dziewczynka się ubrał, nie? I że całe na biało, no ale tam akurat całkiem spoko ekipę miałem, zresztą to też mały wiejski kościółek, bardzo mała tam grupa dzieci, nie wiem, tam może z 15 chłopców, 15 dziewczynek, coś koło tego, więc każdy znał każdego i te złośliwości nawet nie były jakieś tam za bardzo przesadzone, jakoś to wyszło, no tylko, że wiesz, tylko, że to nie było dla mnie, to było dla rodziców, podejrzewam, że nawet bardziej dla dziadków niż dla rodziców, tak samo tutaj, nie, no ta sukieneczka z jakąś historią, gdzieś tam dziergana przez nie wiadomo kogo, a co cię to wtedy wówczas obchodziło?
To było poniżenie całkowite dla mnie, wiesz, ja się czułam tak poniżona w oczach koleżanek, bo kolegów to pewnie nie, wiesz, to widzisz, to jest punkt widzenia kobiety i mężczyzny. Kobieta to zrozumie, a facet raczej nie. No dla ciebie to był tam biały garniturek, wsiora w no, a dla mnie to było olbrzymie przeżycie. Ja pamiętam do dzisiaj, ja nawet teraz jak te zdjęcia przeglądam, pamiętam jakaś tam zakonnica, która mnie przytulała mocno na tych zdjęciach. Pamiętam do dzisiaj, że ona miała na imię Lukrecja. Autentycznie, to była siostra Lukrecja, która nas tylko w zasadzie przyszła do parafii i tylko nas przygotowywała do tej komunii. To było w kościele świętej Katarzyny w Warszawie. No takie wspomnienia mnie naszły, wiesz, i to była trauma, rzeczywiście jakaś taka, no taka dziwna, nie jakaś tam koszmarna, ale była trauma. I teraz jeszcze mi się przypomniało, że a propos urody i wyglądu kobiecego, to byłam taką egzaltowaną w pewnym momencie nastolatką i pamiętam wyjazd na grzyby gdzieś tam do jakiegoś domku moich, jakiegoś tam wujostwa. No i ja wyruszyłam, a przygotowywałam się, to musiała być ósma klasa, bo ja się przygotowywałam do egzaminów, do liceum, no i pod pachą z panem Tadeuszem, egzaltowana nastolatka taka, wiesz, pojechałam, leżałam na kocu, na trawie, patrząc w obłoki, czytałam pana Tadeusza, nawet nie w głowie mi było tam siedzenie ze starymi, dorosłymi i pamiętam, że to był taki moment, że bardzo krótki moment w moim życiu, kiedy szłam do liceum i chciałam być aktorką. Postanowiłam, że będę aktorką. Lubiłam czytać, lubiłam dramaty, chociaż nigdy nie brałam udziału w żadnych tam występach, ale tak pomyślałam, że byłabym doskonałą aktorką, wiesz? I tak pod tym kątem tego pana Tadeusza tam sobie czytam i cała rodzina tam piła wódkę po tych grzybach, jakieś tam żarli coś, jakąś nyską tam pojechaliśmy w wujkę. Takie, pamiętam takie dziwne rzeczy, szczegóły. No i jak oni tam sobie już pochlali porządnie, jakieś tam im się tematy włączyły, a ja dalej na tej trawie czytam pana Tadeusza, wiesz, uskrzydlona, wzniosłe wersety. No i ciotka się mnie pyta tak, a co ty tak tego pana Tadeusza czytasz? Ja mówię, wiesz ciociu, bo ja chcę być aktorką. I po prostu uczę się i tak sobie w myślach, tak sobie jakąś tam rolę tam tej Telimeny czy jakiejś tam Zosi tak sobie przetwarzam. Aha, ciocia powiedziała, aha. No i pili dalej. I potem przechodziłam obok już późnym wieczorem i moja mama tam po kilku głębszych z ciocią rozmawia i usłyszałam takie zdanie. No wiesz, Renia, no ona chce być tą aktorką. Mówi, wiesz, no jest inteligentna, no nie głupia, ale ona jest za brzydka.
Oj, oj.
Oj. Ona nie zostanie nigdy żadną aktorką, ona jest za brzydka. I w tym momencie, jak pierdolnęłam tym panem Tadeuszem, po prostu... Byłam zdruzgotana. Oczywiście żadną aktorką nigdy nie zostałam.
No ale przynajmniej pamiętam, wiesz czemu.
Ale ja własna matka do ciotki tłumaczy, że ja jestem po prostu, na aktorkę się nie nadaję. Wiesz?
No tak, myślę, że każda nastolatka marzy o tym, żeby usłyszeć od z ust własnej matki, że jest za brzydka.
O Jezu, to było straszne po prostu.
O. Nie, no nawet sobie nie wyobrażam. Może jakoś tak wręcz czuję empatycznie, że tutaj takie jeszcze po takim, wiesz, po całym takim nastrajaniu się i w ogóle z taką dumą trochę niemalże, tak jak wiesz, tak jak mówisz, to tak czuć było, nie? Że tutaj planuję sobie być aktorką, tutaj ten pan Tadeusz tutaj sobie odgrywam gdzieś z tyłu głowy. Takie jeb zderzenie z brutalnym brukiem rzeczywistości. Nie, jesteś za brzydka, sorry.
I to własna matka.
No.
Ona wiesz, no może i jest niegłupia, może jest inteligentna, może dobrze się uczy, ale na aktorkę to ona jest za brzydka. To takie traumy moje. Może ktoś jeszcze zadzwoni i opowie. Chyba, że coś jeszcze mi się zaraz przypomni, ale...
No okej, okay. jak coś to zapraszamy. Także dzięki wielkie za podzielenie się traumą. Trzymaj się i do usłyszonka. Na razie. To była Agnieszka z... Tutaj w ogóle tak się zastanawiam, żeby może zrobić jakiś ranking tych traum, bo w momencie, kiedy Gumball zadzwonił i opowiadał o tej traumie związanej z tym, że koleś nawet nie straszył policją, bo tam wiecie, no straszenie policją, no to każdy z nas był pewnie straszony przez jakiegoś frajera policją, ale żeby doszło do faktycznie wizyty smutnych panów, a i to jeszcze przetrzepania komputera, czyli czegoś no naprawdę niesamowicie intymnego, niczym dyżur w szafie, tak, no tutaj też możemy przypomnieć szafiarski debiut Zenka, no to jest naprawdę grubo, ale właśnie tutaj z drugiej, trzeciej strony ta historia, matko bosko kochano, nie, ja naprawdę, jeżeli mielibyśmy się tutaj nagle zacząć próbować licytować na traumy, to kurczę, mi się wydaje, że Agnieszka całkiem nieźle do pieca tutaj dołożyła. W międzyczasie jeszcze sobie tutaj zerknę, rzucę okiem na czacik i oczywiście można dzwonić, moi drodzy straumatyzowani, Skype Nocne Radio. Co my tu mamy? Tomu, jego traumatyczny, brzydki magraf, wychowawczyni, która drze się na klasę o brak kultury, sama obcinająca paznokcie, które lecą losowo na siedzących w pierwszych, drugich i trzecich ławkach. A to jest akurat dość charakterystyczne, że im więcej ktoś drze o coś japy, tym bardziej poprzez jakąś projekcję jest również sam sobie temu winien. To ja, mi to też się przypomina jedna taka historia ze szkoły podstawowej, taka traumatyczna, nietraumatyczna. No dla mnie to było dość ciężko to odebrałem ze względu na to, że Moja matka była nauczycielką języka polskiego i co gorsza, przez pewien krótki czas uczyła również mnie. I kiedyś to chyba dotyczyło cytatu łacińskiego, że wszystko płynie i tam i ten, jak będzie po łacinie, wszystko płynie, bo no to mówię, no, że Pantarei. Nie. No jak, a nie. I tam się zaczyna wykucać. Nie. I coś tam wymyśliła, że festina lente to jest wszystko płynie i tak się wykłóca przez tam, nie wiem, 5 minut. W końcu odpuściłem. I tak siedzę sobie, taki zdruzgotany w zasadzie. No bo normalnie w takiej sytuacji, gdyby to nie była moja matka, poszedłbym do biblioteki, wziął sobie jakikolwiek słownik, tak? Wziął i pokazał, ej, zobacz, jesteś głupia i brniesz w tę głupotę. Tak? No a to był problem, nie? Bo to moja matka. I w końcu odpuściłem jej. Przyznam szczerze, że nie najlepiej się z tym czuję, aczkolwiek to była taka szkolna trauma właśnie, która udowodniła mi, że nauczyciel i to nawet jeszcze co gorsza rodzic absolutnie nie są bez nieomylnym autorytetem i nie ma tak naprawdę nieomylnych autorytetów i myślę, że gdzieś wtedy w to wydarzenie sporo całkiem mnie nauczyło, jeżeli chodzi o bezkrytyczne podchodzenie do czegokolwiek, z czym mamy do czynienia na naszym świecie. A telewizory, dlatego też wymusiłem na matkach alby dla wszystkich, tak, alby na komuniach to jest bardzo dobry pomysł, tak samo jak paradoksalnie mundurki, które wprowadził minister edukator Roman Giertych i które w niektórych szkołach przez dłuższy czas zostały, są naprawdę zajebistym pomysłem, dlatego że ta cała rewia mody zostaje anulowana, ta cała rewia mody nie ma miejsca, ta cała rewia mody zostaje po prostu zduszona i to takie porównywanie i na którym tak naprawdę wydaje mi się cierpi tylko i wyłącznie dziecko, które nie rozumie, które jest za młode, żeby wiedzieć, co się dookoła niego dzieje. No tak jak właśnie Agi mówiła, że okej, teraz zna historię tej sukienki, teraz wie, jak to wyglądało, a teraz wszystko jest oczywiście dużo bardziej jasne, no ale wtedy niestety tak to nie wyglądało. No i niestety tak to wygląda. Tutaj mógłbym też rzucić kawałek mojej traumy, może nie tyle traumy, ale traumą mogłoby się to trochę stać w momencie, kiedy przygotowywałem się do swojego wesela. Kiedy to moja rodzina miała zupełnie inną koncepcję, jeżeli chodzi o wesele, tak? Tylko, że wiecie, no wesele weselem, no ale kto za to wesele zapłaci, no to wiadomo. No oczywiście, że wiadomo, kto potem dostanie koperty, tak? No ale to też, no można powiedzieć, że poszliśmy na bardzo daleko idący kompromis, czego powiem szczerze, że w tym momencie dzisiaj żałuję i też dużo rzadziej mi się zdarza podejmować takie decyzje pod wpływem kogoś, że ojejku, co by tam ktoś powiedział. I choćby taką rzeczą, którą postawiłem absolutnie nie, to była kwestia ślubu kościelnego. Ja ateista, małżonka ateistka, a nie, musicie wziąć kościelny, no bo babci serce pęknie. A babcia żyje do dzisiaj, jakoś serducho ma, kurde, chyba zdrowsze jeszcze niż ja. A więc to jest takie, no właśnie, to jest takie coś dziwnego, czego nie do końca rozumiem, wymuszanie na ludziach rzeczy, które ich nie obchodzą, które ich nie interesują, które nie chcą, żeby ich dotyczyły, ale mamy coś, może nie my jako ja, ty, jako ktokolwiek z nas tutaj obecnych, no ale wymuszamy coś, bo wiemy, tak, wiemy, że to dla drugiej osoby to będzie lepsze, tak, bo my wiemy ze swojego doświadczenia, a gówno, jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak, przynajmniej jeżeli chodzi o dorosłych ludzi, tak, no bo w sytuacji, kiedy mówimy właśnie o rewi mody, żeby dziecko się pokazało na komunii, czego absolutnie nie rozumiem, gdzie naprawdę nikogo nie obchodzi to, jak wasze dziecko ubierzecie na komunię. To jest tylko jakiś, nie wiem, jakiś sposób na po pierwsze straumatyzowanie swojego dziecka, a drugie postawienie się przed rodzicami innych dzieci. No nie wiem, czy warto używać niczym somalijski terrorysta swojego dziecka jako takiej zasłony. Zawsze mówiłem, że powinno być kosmo dla brzydkich dziewczyn z rozkładówką. Agi jest potwornie atrakcyjna, Zenek potwierdza, więc tak jest. Zawsze tłumaczę, że powinno potwornie ładna. Potrzeba wyobrazić sobie, co by było, jakbyś brał rozwód kościelny. Ale po co mam sobie wyobrażać? Wiem, jak to wygląda, że tak powiem, bo dość bliska mi osoba przez to przechodziła. Jest to kolejny w ogóle... To by mnie, to może nie tyle straumatyzowało, co uruchomiłoby we mnie niezwykłe pokłady, pogardy wobec kościoła. Coś, czego nawet teraz sobie nie wyobrażam, tak? Bo jeżeli słyszę historię, że kobieta, która przystępuje do tego rozwodu kościelnego, rozmawia z kościelnym prawnikiem, który też oczywiście kosztuje, a taki z niego prawnik jak Zetama, i słyszę, no tak, no może i ma pani faktycznie tutaj rację, no ale jest pani kobietą, więc musi sobie pani zdawać sprawę z tego, że to przez tutaj sąd kościelny będzie traktowane zupełnie inaczej, tak? No ale na szczęście mam spokój z tym i nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. Ziemski sąd sprawę wystarczająco załatwił i wystarczająco, może nawet nie tyle sąd mnie straumatyzował, co cały ten proces. Ale to są już właśnie takie bardziej bieżące rzeczy, z którymi sobie za bardzo nie będę miał ochoty się dzielić publicznie, bo po co miałoby to iść w eter, jeszcze potem się ktoś, jakiś zagryziak znajdzie, a nie jest mi to absolutnie do niczego potrzebne. Etamowi mama mówiła, że jest ładny, więc nie zrozumie mojej traumy. Rozumiem, nie tak w sumie dawno młoda usłyszała od motuli, że się ubrała jak prostytutka. Protestantka? Nie, prostytutka. Może to nie ten sam kaliber, ale jednak za to tata mówił, że to ładne, a takie niedobre. Potrzeba zna kogoś, kto wziął rozwód kościelny, czyli jest kumplem Kurskiego. Nie, wszystko ma swoje granice, stary. A tak się składa, że tak, że obracam się wśród różnych dziwnych ludzi i ich wierzenia, że tak powiem, nie są szczególnie istotne w tym miejscu. Natomiast absolutnie nie polecam rozwodów kościelnych, tyle co ja się nasłuchałem. Matko Bosko, kochano, to jest naprawdę, że to w ogóle jeszcze istnieje ta instytucja, to jest... Nawet nie chce mi się uruchamiać. Nawet nie chce mi się uruchamiać. No właśnie, jeszcze tutaj wracając do kwestii tego, że się pewne rzeczy przypominają, tak? Jak Zenek właśnie opowiadał o tej wodzie, to mi się te parę rzeczy przypomniały. Przypomniało tutaj Gumball, tak... Może nawet nie tyle terapeutycznie, bo podejrzewam, że już my wszyscy te traumy z dzieciństwa mamy na tyle przepracowane, że mamy je mniej więcej rozwiązane, a jeżeli nie mamy, to będąc w naszym wieku mamy naprawdę przejebane. Etam oczywiście jest sobie etamem. No właśnie, no ale to są takie drobne rzeczy, które gdzieś tam się wkradają do naszego młodego umysłu, tak? Przecież który nie do końca wie, o co chodzi, nie do końca rozumie, w jaki sposób działa świat, nie do końca jest w stanie połączyć jedno z drugim, jakoś sensownie zrobić wynikanie i zauważyć, że pewne rzeczy, no nie wiem, może warto docenić, czy może nie są aż tak istotne, jak choćby właśnie ta historia tejże sukieneczki, która nie pasowała do reszty, bo raczej nie sądzę, żeby to było jakieś, nie wiem, ordynarne, brzydkie czy coś takiego, tylko zwyczajnie. Ale zostaje nam w pamięci na bardzo długo. I to też charakterystyczne jest, jak wracamy sobie pamięcią do tych traumek. Oho, znowu Wi-Fi się buntuje. Znowu Wi-Fi się buntuje, ale może za chwilkę się odbuntuje. Już prawie tak. No i tak, zdecydowanie muszę sobie znaleźć wolne miejsce w routerze. Na kabelek, a takiego nie posiadam, ale na następny raz... Się tym na pewno zaopiekuję. A to było 21:37, czyli klątwa mnie dopadła. No właśnie, więc tutaj sobie żartujemy. Tutaj tyle tych traum i traumek, o których możemy sobie pogadać, z których możemy się spokojnie pośmiać, z którymi już, które już mamy sobie spokojnie przepracowane. Ale ile tutaj jest pod spodem rzeczy, których sobie dzisiaj nie powiedzieliśmy i rzeczy, których sobie nigdy nie powiemy, ze względu na to, że gdzieś one cały czas się nam gdzieś z tyłu głowy tlą. I choćby taki Zenek, tak, który wręcz otwarcie się przyznał, że idzie sobie prawie, że nie wiem, pomyśleć o tych swoich trałemkach, bo sobie nagle przypominał to wszystko, kołacze się gdzieś tam siedzi w naszych głowach i cały czas wpływa na nasze codzienne życie, na nasze codzienne decyzje, jak choćby to, czy umiesz pływać, czy nie, będzie wpływało na to, w jaki sobie sposób zorganizujesz wypoczynek, czy urlop, czy coś w tym stylu, czy jakieś słowo rzucone przez rodzica hen daleko lat temu może wpłynąć na to, czy wybierzesz karierę aktorską, czy nie. Ja się już będę powoli zwijał, chyba że ktoś jeszcze chce się ostatnim rzutem na taśmę wbić i podzielić ze mną swoją traumą. Natomiast mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia i jutro rano muszę wstać, więc będziemy powoli kończyć. Natomiast to, do czego zmierzałem, i taka, powiedzmy, myśl, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak morał, który sobie zazwyczaj, tylko raczej jakieś takie podsumowanie. Bo w sumie nie chciałbym was tutaj umoralniać, jesteście dorosłymi ludźmi i robicie ze swoim życiem, co chcecie, więc jest spoko. Wszyscy mamy jakieś te traumy i na dobrą sprawę, jak sobie spojrzysz i gdziekolwiek rzucisz żwirem, to trafisz na człowieka straumatyzowanego, który ma jakieś rzeczy jeszcze i jeszcze ich sporo do przetworzenia, do przetrawienia, do pogodzenia się z nimi, do znalezienia pewnych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. I nie jest niczym wyjątkowym być dorosłym człowiekiem i mieć jakąś taką traumę, z którą nie chcesz się podzielić, bo nie jesteś na to gotowy, bo masz jeszcze bardzo dużo pracy z tym związanej. Być może zostanie ona z tobą do końca twoich dni. Poradzenie sobie z czymś nie znaczy, że zapominamy o danej rzeczy, tylko akceptujemy sytuację taką, jaka była i ruszamy dalej. I myślę, że podobnie jak tutaj Zenon, który wspominał o tej traumie pływaczej, którą udało mu się wypracować i jakoś ruszyć tutaj dalej z nią. Nie każdą traumę, wydaje mi się, trzeba aż tak bardzo przepracowywać. To jest cecha życia. Traumy po prostu są i może wystarczy czasami je polubić, bo one tutaj zostaną. Więc ja prywatnie może wybiorę sobie drogę, w której pogodzę się ze swoimi traumami, zaakceptuję je. Może mi się uda z którąś coś wypracować. Może nie, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Najważniejsze to być w życiu szczęśliwym i robić to, co się chce. I żadna trauma niech wam nigdy tego nie utrudnia. Trzymajcie się serduszka, do usłyszonka, bystrości.